A teraz przygotujcie się, kolejny wykład przed nami. To będzie, naprawdę mogę zapewnić, bo wiem, energiczny, z humorem, wykład, którego na pewno nie zapomnicie. Małgosia Rycharska, która zaraz tu przed nami staje. Zapraszamy cię, Małgosiu. Małgosia jest od lat wspólnie z mężem zaangażowana w prowadzenie kościoła w Kaliszu. Jest także jednym z liderów, liderek ruchu Polska dla Jezusa. Między samymi facetami, jak mówi dzielna kobieta. Jest też mamą już dzieci dorosłych, jest babcią, co również nie widać. Tego zostawiam was teraz i siebie z Małgosią i z tym, co chciałaby nam przekazać.
Dzień dobry dla tych wszystkich, którym nie zdążyłam osobiście powiedzieć. Dziękuję za bardzo miłe słowa przywitania. Nie mogę zaprzeczyć tym, co powiedziałyście, bo temat konferencji jest moc wypowiadanych słów. Nie podałam tematu, na jaki chcę usługiwać, dlatego że powiem wam, że wczoraj wszystko wywaliłam, to co przygotowałam. Więc dzisiaj myślę, że jestem średnio przygotowana, więc będę troszkę z kartki, ale nie dlatego wywaliłam, że to było niewartościowe, tylko modliłam się, co tak naprawdę mam mówić. I myślę sobie, kiedy zaproponowano mi w ogóle ten temat, pomyślałam sobie, no tak, ten temat bardzo do mnie pasuje, dlatego że ja chyba należę do tej kategorii, albo należałam do tej kategorii kobiet, które szybciej mówią niż myślą. I myślę sobie, no, waga wypowiadanych słów, moc wypowiadanych słów. Wiecie, tyle głupot, co ja w życiu nagadałam i za które musiałam przepraszać, to myślę, że jakaś nagroda by mi się należała. Ale bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Dziękuję za opis w stopce. Bardzo mnie ucieszył i mówię do mojego męża, patrz, co o mnie napisały. Więc dziękuję, że tak o mnie myślicie. Jest mi bardzo miło. Jestem tutaj już drugi raz. Wydawało mi się, że trzeci. I taka czułam się, a jestem jakaś wyróżniona, że chcecie mnie słuchać po raz drugi. Bardzo też dziękuję. Ale dzisiaj chcę, żebyście otworzyły swoje serca i słuchały mnie sercem, dlatego że będę mówić, ja nie będę mówić wykładu, ja wam troszkę opowiem swojej historii. I cały czas się zmagam z tym, czy będę umiała ją powiedzieć i czy wy dobrze mnie zrozumiecie. Więc błagam, zróbcie takie założenie, rozumiecie mnie dobrze, nawet jeżeli coś niezgrabnie powiem. Muszę korzystać z kartek, dlatego że sobie bałagan zrobię, jak nie będę korzystać z tych kartek. A więc podziękowałam, udało mi się. Taką myślą przewodnią, którą mam chyba w tym roku cały czas, jest jeden kawałek wersetu z Mateusza z 13 rozdziału, z 3 wiersza. I tam Pan Jezus mówił o sobie i powiedział, mówił w przypowieściach i powiedział takie zdanie, które kiedy usłyszałam, nie mogłam się go pozbyć. To zdanie brzmiało, wyszedł siewca, aby siać. I wiecie, znacie tą historię, wiele tych z pań, które jesteście chrześcijankami, znacie tą historię, że ta opowieść mówi o tym, że Pan Jezus jest tym, który sieje dobre ziarno, to ziarno pada na różną glebę, ale ja nie będę dzisiaj o tym. Dlatego, że mi tylko te słowa takie małe utkwiły i być może coś poprzekręcam, ale one bardzo mocno mnie dotknęły. I ciągle mi gdzieś z tyłu głowy brzmiały, wyszedł siewca, aby siać. Ja sobie myślę sobie, no tak, no wyszedł siewca, Pan Jezus wyszedł, on zawsze sieje dobre nasienie. No a ja mam być do Niego podobna, więc też powinnam siać coś dobrego. I wtedy, wiecie, zrodziło się mnóstwo pytań w mojej głowie. Tych pytań było bardzo dużo i to były takie pytania proste. Co ja tak naprawdę sieję? Co z tego urośnie? Ja sieję dobre nasienie czy złe? Czy urośnie dużo, czy mało? Bo tam, wiecie, w tych przypowieściach chodziło o plon 30-krotny, o plon 60-krotny, o plon 100-krotny. I pomyślałam, że to, co dobre zasiałam, to oczywiście, że chciałabym, żeby był 100-krotny. Ale to, co niedobre posiałam, to się boję, żeby nawet ten najmniejszy nie urósł. I zaczęłam się nad tym zastanawiać. Nie wiedziałam, co ja tak naprawdę... O co to chodzi, ale ciągle miałam to w głowie, wyszedł siewca, żeby siać, więc myślę sobie, Panie Jezu, jeżeli Ty wyszedłeś i siejesz, ja też chcę uzyskać zdolność dobrego siania. I to nie wiecie tutaj na konferencji z takiego zaszczytnego miejsca, że ja zostałam wybrana, mówię teraz do was, ale tak na co dzień. tak na co dzień, wtedy, kiedy nie ma pięknego otoczenia, kiedy nie ma pięknych świateł, kiedy nikt nas nie nagrywa, kiedy nikt nam brawa nie bije. Takie zwykłe, codzienne życie, że wyszedł siewca, aby siać. I my wychodzimy, aby siać to, co jest dobre. Chodziło tam o słowa. Całe to nasze spotkanie dotyczy tego, jaką moc mają słowa. No i jedna rzecz to była właśnie to, że zadawałam sobie takie pytanie, co ja sieję, co z tego urośnie, dobre czy złe, dużo czy mało. Ale drugi taki punkt jakby dotyczył tego, co posiano we mnie, co we mnie rośnie, czy to jest dobre ziarno, czy jest złe, jak to długo rośnie i ile tego jest. Jak sobie zaczęłam zadawać te pytania, pomyślałam sobie, to już chyba wiem, czym bym się chciała z wami podzielić. A ponieważ to jest tak naprawdę z wczorajszego wieczoru, no to jest bardzo świeże. Wiecie, ja jestem w ogóle dzisiaj taka przepełniona taką radością, że Pan Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Taki drobny szczegół, ale jak dzisiaj rano mój mąż odpalił komputer i się okazało, że był zamach w Paryżu, to mi po prostu nogi się ugięły, dlatego że on przedwczoraj wrócił z Paryża. Ja pomyślałam sobie, właściwie taką myśl miałam, kiedy on wylatywał 2 tygodnie temu w daleką podróż na koniec świata, pomyślałam sobie, francuskimi liniami. Ja nie wiem czemu, jakoś nie lubię tych francuskich linii. Wiecie, przez to, że miałam takie, że nie lubię i mi się nie podoba, to po prostu bardzo się modliłam. Ja generalnie nie boję się ani latania, ani długich podróży, ale miałam przez te cały jego pobyt na drugim końcu świata taką modlitwę, żeby ta podróż odbyła się bezpiecznie. Powiem wam, że jak dzisiaj rano, tuż przed wyjazdem, dosłownie 5 minut przed tym, zanim wsiadłyśmy w samochód, okazało się, że był ten zamach w Paryżu. Pomyślałam sobie, Boże, to jest niesamowite, jaki jesteś dobry. Więc ja mam dzisiaj, jestem taka podekscytowana właśnie tym, że wrócił do domu, że się nic nie wydarzyło, chociaż dla niektórych się wydarzyło wiele, wiele przykrych rzeczy. Ale wracam do tych moich punktów. Jedno to jest to, co ja sieję, drugie to jest to, co posiano we mnie. Posiano we mnie dobre rzeczy i posiano we mnie złe rzeczy. I powiem wam, posłużę się takimi dwoma skrajnymi przykładami, więc chcę, żebyście wiedziały, że między tym dobre, a tym złe jest kilkadziesiąt lat mojego życia i wiele innych przykładów, które są takie bardziej, no może bardziej łagodne. Ale powiem wam o tych skrajnych przykładach, które mam nadzieję, że wam też pomogą. I moją modlitwą jest, żeby to, czym się dzisiaj dzielimy, to, czym się dzieliły dzisiaj dziewczyny przede mną i Gosia i Ewa, żeby to wykonało pracę w waszym życiu. Żeby to pomogło wam przejść przez trudne dni, które może się wydarzą, a może w trakcie których jesteście. I zacznę od tego, co dobre we mnie posiano. To, co dobre we mnie posiano, i tutaj uwaga, zaczynacie mnie słuchać sercem, bo nie wiem, jak to powiedzieć. Posiano we mnie dobre to, że moja teściowa zawsze mówiła do mnie, Gośka, ty mądra jesteś. I dzisiaj w nocy, jak myślałam o tym, to pomyślałam sobie tak. No, jak ja mam to powiedzieć? Ale wiecie, wtedy, kiedy ona do mnie to mówiła przez lata, to ja muszę wam uczciwie powiedzieć, że ja też na my, ale chyba bardziej byłam mądralińska niż mądra. Ale ona ciągle to do mnie powtarzała. I wiecie, ona nie mówiła mi tego z żadnym patosem, ani tam specjalne sytuacje. To były takie sytuacje w domu, gdzie rozmawiałyśmy, czasami rozmawiałyśmy na takich górnych rejestrach, bo obie miałyśmy, ona nie żyje już, temperament taki, że czasami to były takie burzliwe dyskusje. Ona zawsze tak bąkała pod nosem. No jednak, Gośka, ty mądra jesteś. Taki zawsze była taka konkluzja. Wiecie, ja w ogóle nigdy na to nie zwracałam uwagi, co ona gadała. No, Gośka, mądra jesteś. Takie, wiecie, jakby tak ktoś do was, przełóżcie to na siebie. No, mądra jesteś. I kiedy jej zabrakło, to ja sobie zdałam sprawę, że mówię do mojego męża, ty, brakuje mi tego, że nikt nie mówi mi, że ja mądra jestem. Dopiero wtedy sobie uświadomiłam, co ona do mnie mówiła. Wiecie, to było takie kropeleczki. Mądra, 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 mądra. Myślę, no, moje panie, uczciwie mówiąc, każdy by chciał coś takiego słyszeć, prawda? Każdy? Mądra jesteś. W takich sytuacjach, wiecie, gdzie nawet czasami idzie troszeczkę ostro, teściowa, mądra jesteś, mądra jesteś. Myślę sobie, że najbardziej mądra z tego wszystkiego to była ona, że w taki sposób do mnie mówiła. I myślę, że ona była tą osobą, która, wiecie, jest taki przykład o jabłonce, że, a propos tożsamości, że jabłonka jest jabłonką nawet wtedy, kiedy nie ma liści ani owoców. Jest jabłonką? No więc ja przyjmuję. Zawsze mówię, mądra jesteś. Mądra jesteś. I to było to dobre. To było to dobre. Nie będę wam mówiła jakby o konsekwencjach, ale to było to dobre, które ja mogłam słyszeć i które też gdzieś zaspokajało moją potrzebę. Każdy chce być mądry, piękny, szczupły i tam jeszcze inne różne fajne rzeczy. Ale to mądre to było takie, wiecie, w sam mój punkt mojej potrzeby, tak? Chciałam być mądra, nie mądralińska. No i to było fajne. To zaspokajało moją potrzebę i na tym się na razie zatrzymam. Ale druga rzecz, która była zła posiana w moje życie i to się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ to aktualne, więc wam opowiem ze szczegółami, może troszeczkę dłużej, to wydarzyły się takie historie, które właściwie mnie zdziwiły. Dlatego, że osoby, z którymi ja byłam w dobrych relacjach, osoby, które byłam w relacjach przyjaźni, ale wiecie, to słowo przyjaźń jest za płytkie do tego, co to było. To była dobra relacja serca. Zdarzyło się tak, że raptem ta osoba gadała jakiś kłamstw na mój temat. A ponieważ miałyśmy dobrą relację, więc ja, co najprościej można zrobić? Wziąć i porozmawiać. Wzięłam, spotkałyśmy się, porozmawiałyśmy i zobaczyłam, że wydarzyło się coś, czego ja w ogóle nie rozumiem. Słyszę kłamstwa na mój temat, nie mogę uwierzyć, że rozmawiamy twarzą w twarz i w ogóle się nie rozumiemy, a mamy za sobą historię głębokich rozmów, naprawdę zaspokajania takich swoich potrzeb, gdzie wiecie, że są takie okresy w życiu, że nie można o pewnych tematach porozmawiać z nikim i ten jeden ktoś ci się trafi. No i to właśnie było coś takiego. Ten jeden ktoś mi się trafił. Jeden, potem drugi, potem trzeci. Ale ten moment rozstania, ten moment wypowiedzenia tych słów, które były nieprawdziwe, których ja nawet nie mogłam wytłumaczyć, bo to w ogóle, wiecie, nie można tłumaczyć komuś czegoś, jak ktoś nie rozumie. No nie rozumie i koniec. Ja stałam w tej całej sytuacji, taka wiecie, potłuczona, obita i zastanawiałam się, Boże, o co tu chodzi? To tak mają wyglądać relacje serca? To tak się ma kończyć relacja, bo wiecie, ona się skończyła po prostu z tygodnia, przez tydzień się wszystko zakończyło. Ja byłam tak obita i tak zdziwiona tym, co usłyszałam, że w ogóle nie mogłam sobie z tym poradzić. Kiedy taka sytuacja, takie słowa zostały gdzieś zasiane w moje serce, to wiecie, co urosło? Próbowałam sobie to nazwać. Co tak naprawdę urosło? Pierwsze, co urosło, to takie kłamstwo, które wyraźnie wybrzmiało, że nie mają sensu takie głębokie relacje. One nie mają sensu. Drugie takie kłamstwo, które szybciutko też urosło, to, że ty nie bądź taka szczera i wylewna. I wiecie, te wszystkie słowa, które się gdzieś pojawiały, te zdania, które ja sobie sama gdzieś je nazywałam, ale one opisywały gdzieś mój stan, to rosły takie owoce zasiania tego niewłaściwego ziarna i wyrastały mi pewne roślinki. To było zamknięcie się na innych. Tak, wiecie, zaczęłam być taka nieufna. I pomyślałam sobie, nie chcę takiego czegoś. Ale to słowo, które w moim życiu największą ma moc i te rośliny sobie rosły, zaraz do tego wrócę, ale to słowo, które ma moc, bo się zastanawiałam, ta moc wypowiadanych słów, moc wypowiadania, myślę, które słowa mają największą moc? Ja pomyślałam sobie, jest jedno słowo, które dla mnie ma największą moc. I to wiecie, to jest takie antidotum na chwasty, to jest taki odchwaszczacz, kiedy rosną wam w sercu, w duszy niewłaściwe rośliny. To jest taki chwastobójczy czynnik. I to jest rzeczywiście moc słowa, to jest Boże Słowo. Moc tego słowa to jest najlepszy środek chwastobójczy w naszym życiu emocjonalnym i duchowym. Dlatego, że trzeba było wyrwać wszystkie te rośliny, które zaczęły mi kiełkować. I powiem wam, że to nie było wcale proste. Myślę, że każda z was wie, co to znaczy, kiedy są złamane relacje. To te relacje były wieloletnie, to nie było coś takiego, co się... I te relacje to było naprawdę, to były takie miejsca, które Bóg mi podarował. I to były cudowne spotkania, gdzie naprawdę ja czułam się, wiecie, jak taka odświeżona po takich spotkaniach. I raptem tak wszystko zdechło. Raptem nie ma nic. Zadawałam Bogu pytania i mówiłam, Boże drogi, po co ty mi to wszystko, po co ty mi to w ogóle zafundowałeś? Bo wiedziałam, że ta relacja była od Boga. Wiecie, przez moment się zastanawiałam, długi moment, że może ze mną jest coś nie halo. Może ja jakaś nienormalna jestem. Może oczekuję nie wiadomo czego. Może mam takie oczekiwania, że ktoś ucieka po prostu ode mnie albo stwarzam takie sytuacje, że takie kłamstwa powstają. Wiecie, w takich sytuacjach człowiek też siebie obwinia i następne głupoty na swój temat wymyśla. I kiedy zadawałam pytania, czytałam słowo i myślę sobie, Boże, pomóż mi uporać się z tym, co gdzieś we mnie rośnie. Nie chciałam zostać w takim miejscu absolutnie. A z drugiej strony było mi tak ciężko, że I powiem wam, że ten środek chwastobójczy, ten, który najlepiej plewi to, co nam rośnie, a co nie chciałybyśmy, żeby nam rosło, to było Słowo Boże. I ono do mnie mówiło bardzo proste rzeczy. Ono mówiło do mnie, przebacz. Mówię, no fajnie, przebaczam. Nic to nie zmienia. A później jak dalej Bóg znowu do mnie mówi, przebacz. No dobra, mogę przebaczać, bo chcesz, to mogę co godzinę przebaczyć, ale niech się coś zmieni we mnie. I wtedy pamiętam, że Bóg do mnie powiedział, no dobrze, zdecydowałaś się przebaczyć, okej, ale teraz zdecyduj się przebaczyć tak, że przebaczysz sercem. Ja mówię, co? Jak przebaczę sercem? Tak, żeby twoje serce było pełne przebaczenia. Pomyślałam sobie, no to fajnie, fajne rzeczy do mnie mówisz. Bo jeżeli mówisz do mnie o przebaczeniu sercem, no to powiem ci, Panie Boże, tak, serca to ja se nie zmienię. Od tego specjalistą jesteś ty. Więc ja decyduję się, że ja chcę przebaczyć, ale ty zmieniaj moje serce, bo ja nie mam siły. Ja mam instynkty mordercze do tej osoby, a nie przebaczające. Po prostu, jeżeli ktoś ci zrobi taką krzywdę, to myślisz sobie, będę omijać szerokim łukiem. Ja mogę przebaczyć, dobrze, dobrze, chcesz, proszę bardzo, przebaczę. Ale wiecie, to, ja wam dzisiaj to opowiadam krótko, ale to trwało dosyć długo i to było dla mnie naprawdę ciężkie wydarzenie. Ale myślę sobie, dobra, Boże, zmieniaj moje serce, modlę się, nie rozumiem, przebaczam, decyduję się, modlę się. I wtedy Bóg zaczął mi pokazywać takie kawałeczki. Dobra, zdecydowałeś się przebaczyć. Będziemy nad tym pracować. Trwałam w takim przebaczeniu. Później do mnie Pan Bóg mówi, no dobra, pamiętasz, kiedyś mówiłaś i wiele razy to mówiłam. Myślę, że te panie, które miały okazję mnie wcześniej słyszeć, to już będą to wiedziały, ale Bóg dawno temu wykonał taką ogromną pracę w moim życiu tym tekstem, że mam myśleć tylko o tym, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. To jest Filipian 4:8. Co godne pochwały. I Bóg mówi, no to jest takie objawione słowo, zastosuj do tej sytuacji. Myśleć o tym, co jest dobre, co jest miłe i godne pochwały. Ja sobie to skróciłam, żeby to łatwiej było mi stosować. I pomyślałam sobie, dobra, ty mi daj łaskę do tego. Myślę, jest twoja łaska, tylko daj mi umieć korzystać z tej łaski, żebym ja potrafiła naprawdę, naprawdę myśleć tylko o tym, co było dobre. I wiecie, jakby mi coś przeskoczyło. Pomyślałam sobie, rzeczywiście, miałam wrażenie, jakby Bóg do mnie mówi, a co ty się tak skupiasz na tym ostatnim incydencie, gdzie się wszystko zawaliło? A może byś tak pomyślała o tych latach, które naprawdę były dobre, które zaspokoiły twoją potrzebę, które dały ci dużo radości? A co ty taka wrażliwa jesteś na swoim punkcie? Wiecie, miałam takie wrażenie, że naprawdę sam Duch Święty do mnie mówi, a co ty się tak nad sobą rozczulasz? No ale wiecie, tak bolało, że myślę sobie, no dobra, myśl tylko dobrze. Przebaczam, myślę tylko dobrze. Ale później Pan Bóg do mnie mówi, wiesz co, wyhamuj z tym mówieniem na ten temat. Wiecie, jak nas coś bardzo boli i ktoś nam bardzo mocno nadepnie na odcisk, to chętnie byśmy to z siebie wywalili. I wywalamy na lewo i na prawo całą naszą frustrację, ból i wszyscy są tym uwaleni dookoła. Już nie chcą nas słuchać. Pan Bóg do mnie mówi, a zamknij ty się, już nie mów na ten temat. Dlatego, że to wyrządza dużo szkody ludziom dookoła. Bo wiecie, kiedy konflikt dotyczy nas, to ta osoba, która nam wyrządziła jakąś krzywdę, mówię teraz o sobie bardzo subiektywnie, to ona wcale nie skrzywdziła ludzi dookoła. Ona skrzywdziła tylko mnie. A przez to moje gadanie ja rozwalam to i powiększam tak, że za chwilę wszyscy inni będą ją nie lubić, tak? To taki prosty sposób myślenia. I wtedy przeważnie mówimy, jacy to my jesteśmy skrzywdzeni, a jaki ten ktoś jest B. Głupie to jest, moje panie. Oj, głupie. Pan Bóg mówi, zatrzymaj się i przestań tak gadać. I taka króciutka dygresja. Wiecie, że Bóg mówi? Wiecie, że Bóg mówi do wszystkich? Wszystkie słyszycie Boży głos? Ostatnio coś bardzo fajnego usłyszałam, postanowiłam, że wam zacytuję. To jest zerżnięte z jakiegoś kazania, które słyszałam, ale bardzo mnie dotknęło. Właśnie mówiło o tym, żebyśmy czytały to słowo, które ma największą moc. Żebyśmy czytały je regularnie, czy je rozumiemy, czy nie rozumiemy. Czytajmy je, żeby nasz duch był nakarmiony. I przez Boże Słowo Bóg do nas mówi. Ale jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mówi, ale Bóg do mnie nie mówi, w ogóle do mnie nie mówi. To ten mówca na tym wykładzie powiedział, mówi, wiecie, jak przychodzi do ciebie ktoś i mówi, że Bóg nie mówi, a ten ktoś ma sporadyczny kontakt ze Słowem Bożym, to podajcie mu taki przykład, że to jest mniej więcej tak, jakby miał pretensje, że nie przychodzą do niego SMS-y, ale telefonu nie włączył. Myślę sobie, o, jak fajnie. Także Bóg mówi. No ja w tej mojej drodze wyplewiania tego, co złe zostało posiane w moim życiu, myślę sobie, Panie Jezu, mów do mnie dalej, dlatego że mimo tego, że ja robiłam te rzeczy, to wszystko trwało w czasie, więc używajcie wyobraźni. To nie działo się od razu. Dużo bólu było i takiego niezrozumienia, zadawania ciągle tych samych pytań, ale wiecie, jakby dochodziły te rzeczy, że dobra, przebaczam, dalej przebaczam z serca, Boże, zajmij się moim sercem, staram się myśleć tylko dobrze. I wiecie, jak zaczęłam praktykować to dobre myślenie, to z tym gadaniem jakoś łatwiej mi było zahamować te niedobre opowieści dziwnej treści. Bardzo. Jakoś prościej. Ale dalej się modliłam, myślę, Boże, mów co dalej. I Pan Bóg, no dalej to już... Przez moment pomyślałam, że już hardkorem do mnie mówi, bo powiedział, no to zacznij dziękować za tą osobę. Ja mówię, no dobra, no będę dziękować. I wiecie, kiedy zaczęłam, zdecydowałam się dziękować, ja wiele razy, to jest taka moja praktyka, że ja wiele razy nie rozumiem, co Bóg do mnie mówi, ale kiedy zrobię to, co On mówi, to za chwilę rozumiem. Odwrotna kolejność, niż to by można się było spodziewać po mnie. I Pan Bóg mówi dziękuję, więc kiedy ja zaczęłam dziękować, to wiecie, zaczęły mi się przypominać fajne rzeczy. I te fajne rzeczy, które się wydarzyły, ta historia, ta dobra historia, która stała za tym złym zakończeniem, ona jakby wzięła górę nad... Wiecie, proporcje mi się zmieniły w myśleniu. Myślałem sobie, Boże, to po prostu jesteś najlepszym terapeutą na całym świecie. Dziękuj, bądź wdzięczna za dobre dni, za to, że takie głębokie rozmowy mogły być i za to, że ta osoba właśnie była ci dana na ten czas. Wiecie, moc tego słowa, moc Bożego słowa naprawdę robi cuda. W słowie jest napisane, że za wszystko dziękujcie, więc myślę sobie, będę za te trudne sytuacje też dziękowała, chociaż ja ciągle nie rozumiałam dlaczego. Bo wiecie, po tej pierwszej sytuacji wydarzyła się druga, po drugiej trzecia. Pomyślałam sobie, Boże, zamierzasz wymienić mi wszystkich przyjaciół? Czy zamierzasz coś we mnie zmienić? Co to ma być w ogóle? Co ja nie potrafię się w tym wszystkim znaleźć? I Pan Bóg do mnie mówi... Uciesz się, że te relacje były i może się wcale nie skończyły. Wiecie, ja czytałam wtedy, pamiętam historię o synu marnotrawnym, to chyba jest w Łukasza 15, tak mi się wydaje. Tak. I tam jest napisane, historię o synu marnotrawnym wszyscy znacie, jak kto nie zna, to niech sobie doczyta. Powiem tylko, nie będę mówić o synu marnotrawnym, ale powiem, co mnie zaskoczyło tutaj. Zaskoczyła mnie postawa ojca. Bo wiecie, tą historię się bardzo ładnie opowiada, ale ja bardzo często sobie na swój język przekładam takie historie i myślę, że ten syn marnotrawny to był kawał drania. Bo tak naprawdę, kiedy on przyszedł do ojca, myślę, że to musiała być niesamowita rana. Dlatego, że on przyszedł do ojca po dziedzictwo, które się należało po śmierci ojca. To tak jakby przyszedł i powiedział, wiesz co, tato, za długo żyjesz. Potrzebna mi jest kasa, która jest po tobie. Daj mi to, co masz, bo ja muszę... zacząć żyć po swojemu. To jest niewola dla mojego życia. Nie czuję się wolny przez to, że ty żyjesz. Myślę, że ten Mądry ojciec był bardzo zraniony tą sytuacją, ale jak chcesz, to masz. I jak sobie wyobraziłam to, to pomyślałam sobie, no, to te moje rany to są jak zadrapania. I znowu, wiecie, takie słyszałam, ty nie skupiaj się tak na tym, jak cię to bardzo boli. Ale postawa ojca była taka, że on ciągle miał takie w sercu oczekiwanie powrotu tego swojego syna paskudy. On go bardzo kochał i chciał, żeby wrócił. Mimo tego, że on się bardzo niewłaściwie zachował. I pomyślałam sobie, Boże drogi, daj mi takie po wszystkich przejściach, po wszystkich takich złamanych relacjach, po tym, co niewłaściwego gdzieś urosło w moim życiu, co zostało niefajne zasiane, daj mi mieć takie serce, które oczekuje powrotu, ma otwarte ramiona i nie jest to sztuczna poza. Wiecie, o czym mówię? O takim prawdziwym oczekiwaniu na to, że relacje, które zostały złamane, że te wszystkie świństwa, które ktoś nam wyrządził, one mogą być przebaczone i my możemy wrócić do takiego miejsca, w którym kiedyś byliśmy, miejsca pełnej satysfakcji, radości i oczekiwania każdego spotkania. Pomyślałam sobie, no, zaczynam rozumieć powolutku, do czego ty mnie prowadzisz. No więc pokazałam wam to, co jest, co posiano we mnie. Myślę, że wam to troszeczkę pomoże. Co urosło? No, urosły różne rzeczy, nie będę się na tym skupiała. Jak długo? Powiem wam, że i te dobre rzeczy, i te niedobre, one rosną długo. I powiem wam, że wcale łatwo się chwastów nie wyrywa. Wiecie to, nie wyrywa się łatwo chwastów. Chyba, że się ma dobry środek, taki chwastobójczy. Polecam wszystkim. To jest najlepszy. Najlepszy. Ale on nie działa sporadycznie. Stosujcie go systematycznie, żeby wam nawet nic nie wykiełkowało. Bo wiecie, że kiedy rośliny zapuszczą korzenie, to jest napisane w Biblii, że korzeń goryczy kala wielu. On zapuszcza swoje macki w takie miejsca naszej duszy i naszego ducha, że go bardzo trudno wyrwać. Mało tego, że on nas niszczy, ale on niszczy wszystkich dookoła. No więc tyle, co posiano we mnie. Zrozumiałyście mnie? No to dobrze. Druga strona. Co ja sieję? No i tutaj już, co ja sieję? Co ja sieję? I słuchałam tutaj moich przedmówczyń. Tak, gdybym nie zmieniła tego, co miałam przygotowane, to chyba mówiłabym dokładnie to, co Gosia mówiła. Rzeczywiście chciałam mówić o tym, że Bóg mówi, rzeczy się dzieją. Ale wyszło inaczej. Co ja sieję? I jak słuchałam tych dwóch wykładów, to pomyślałam sobie, że bardzo trudno jest zahamować swój język. Bardzo trudno jest takiej osobie jak ja. Chociaż wiecie, kiedy ja rozważam czasami nasze takie temperamenty i w ogóle typy, jakimi jesteśmy, to myślę sobie, że tak, ktoś taki jak ja szybko gada, szybko przeprosi, szybko się zreflektuje, ale pomyślałam sobie, że ci, co mało mówią, wcale to nie jest takie proste, bo ci wszyscy melancholicy, flegmatycy mają coś takiego, zawsze to nazywam, że mają w sobie laboratorium i bibliotekę. Jak jakaś informacja negatywna czy pozytywna wpadnie tam do środka, ona tam długo jest, ona jest tam badana, mielona, mierzona. Zanim ona wyjdzie z powrotem, a jak już wyjdzie z powrotem, to jest prawie niezmienna. Więc też mają pewną trudność z tym, że tam wyplewić chwasty. No więc każdy ma swoje podwórko i swoją działkę do pielęgnowania. Co ja sieję? I właściwie podzieliłam sobie na takie cztery kategorie. Nie wiem, czy ja zdążę je wszystkie omówić, ale co ja sieję w siebie, czyli co wypowiadam nad sobą. Co ja sieję w najbliższych, w tych, którzy są dookoła mnie, czyli mąż, dzieci, przyjaciele. Co ja wypowiadam nad swoją pracą, nad swoim kościołem, po prostu nad środowiskiem, w którym funkcjonuję i co ja wypowiadam nad autorytetami, które są dookoła. Bo jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nie ma autorytetów, to jest nieprawda. Może nie są uznawane, ale autorytety są, bo wiele z nich Bóg po prostu ustanowił. I tak się zastanawiałam, mówię, Boże, ja nie jestem w stanie zapanować nad tym moim językiem, ja naprawdę nie jestem. I wiecie, przeczytałam tekst, który mówi o tym, że z obfitości serca mówią usta. I pomyślałam sobie, to w takim razie ja ciągle muszę trwać w takiej społeczności z moim Panem Jezusem, żeby On zmieniał moje serce. Bo jeżeli On będzie zmieniał moje serce, to nie będzie trudności w tym, żeby nie puszczać języka na spacer, tak mówią moje dzieci. Nie puszczaj języka na spacer, to znaczy nie gadaj, no właśnie szybciej jak myślisz. Albo wróć ze spaceru, wracaj już, wracaj. Czyli kończ tą rozmowę. Albo kończ tą gadkę. I wtedy pomyślałam sobie, jest ratunek. Jest ratunek, dlatego że moc tego najważniejszego słowa mówi, że z obfitości serca mówią usta. I pomyślałam sobie, Panie Jezu, to właściwie taką codzienną modlitwą naszą powinno być, Boże, zmieniaj moje serce i niech tam w tym sercu będą fajne rzeczy, żeby to, co wypowiadam, było po prostu błogosławieństwem i naprawdę, żeby to było życie, które jest uwalniane z mojego życia. Żeby to była zachęta, która po prostu unosi się w atmosferze miejsc, w których jesteśmy. Co wypowiadasz nad swoim życiem? Co masz w sercu tak naprawdę na swój temat? No i tutaj, jak zapisałam to pytanie, to pomyślałam, wow. Co ja mam w sercu na swój temat? Lepiej, że dobrze, że tego serca nie widać. Ale pomyślałam sobie, następne pytanie, które zapisałam, troszkę pokoju wprowadziło w moje życie. Co Bóg mówi o tobie? Co Bóg mówi o mnie? Co Bóg mówi o tobie? Tak naprawdę to, co masz w sercu, może powinno być skonfrontowane z tym, co Bóg mówi i myśli na twój temat. I przypomniało mi się wczoraj wieczorem, jaką rewolucję we mnie dawno temu, jeszcze byłam w kościele we Wrocławiu, wykonał taki jeden tekst, który pomyślałam sobie, to nie może być do mnie, ale był do mnie. Pewnie wiele z was go zna, ale czytam. Tekst dzisiaj może być do każdej z was, bo wiecie, to zdanie, że wyszedł siewca, aby siać, to ja mam takie wrażenie, jakby Pan Jezus się dzisiaj przechadzał i siał wam dobre rzeczy. Weźcie je, bądźcie tą najlepszą glebą, żeby te najlepsze ziarna dzisiaj wyrosły w waszym życiu. Żeby tam chwaściory nie rosły, żeby tam same dobre rzeczy rosły. Więc taki tekst, który jeden z pierwszych wykonał rewolucję w moim życiu i naprawdę zaczął wywracać moje myślenie na mój własny temat, to było z Pieśni nad Pieśniami z drugiego rozdziału, 14 wiersz. Tam jest napisane tak. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Jak ja pierwszy raz to przeczytałam, to pomyślałam sobie, ktoś powiedział, że to jest do mojego życia, to pomyślałam, ani jedno słowo, nie jest prawdziwe. Nie wierzyłam w ani jedno słowo. Jaka gołąbko, w życiu nikt tak do mnie nie mówił. Jaka gołąbko. Może inaczej tak, ale gołąbko, wiecie, ale pomyślałam sobie, no dobra, skoro to ma być słowo, jak ktoś mówi, że to jest słowo dla mnie, to ja je wiele razy czytam. No i dawaj jeszcze raz, dziewczyny, skupcie się. Gołąbko moja, to jest do was. W rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. No więc Pan Jezus mówi do nas, do mnie, mówił, dalej mówi, moja kochana gołąbeczko, nie chowaj się, nie chowaj się, nie chowaj się przede mną. I powiem wam, to słowo powinno mocno wpaść do waszego serca, bo jesteście kimś bardzo delikatnym i bardzo, bardzo szczególnym dla Pana Jezusa. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze. Bóg mówi, ja chcę oglądać twoją twarz. Ja chcę oglądać twoją twarz. Jestem zainteresowany tobą, tobą, nie tłumem, nie konferencją, tobą poszczególną. Daj mi usłyszeć swój głos. Pan Jezus mówi, ja jestem zainteresowany, co ty do mnie mówisz. Jestem zainteresowany, więc dziewczyny, określcie, czego wy chcecie. Określajmy, czego my chcemy. Pan Jezus do nas mówi, że On chce słyszeć nasz głos. I do tego jeszcze, że nasz głos jest piękny, słodki, słuchajcie. Słodki jest twój głos. No i mamy bardzo dużo wdzięku, jeszcze mówi. Każda z nas ma dużo wdzięku. Dźwięku też. Zacznijmy w taki sposób o sobie myśleć. Weźcie ten tekst, rozłóżcie go na kawałki i przyjmijcie go jako to ziarno, które dzisiaj siewca chce zasiać w wasze serca, żeby wyrósł dobry owoc. Ale jeżeli którakolwiek z was myśli tak, jak ja myślałam 10 lat temu, że to nie może być, że Bóg tak o mnie myśli, to następne ziarenko wam daję. Z Jeremiasza 29, 11. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was. I wy nie bądźcie mądrzejsze i nie mówcie, jak ja myślę o was. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość, natchnąć nadzieją. Jeszcze raz. Ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To jest następny tekst, który weźcie do waszego życia, żeby w waszym sercu ten tekst był. Zmienią się wasze słowa na swój temat. Dlatego, że sam Wszechmogący, ten, który wszystko stworzył, jest zainteresowany tobą, twoją twarzą, twoim głosem, twoją postacią. Nie chowaj się przed nim, bo on jest zainteresowany tym, żebyś żyła w pokoju. Wiecie, jak ja myślę czasami o Bożym pokoju i o tym, że Biblia mówi, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, więc nie starajcie się tego zrozumieć. To jest poza rozumem. Jakieś pomyślałam sobie, nie chcę rozumieć, ja chcę tego doświadczać, takiego Bożego pokoju, który naprawdę nie możemy wytłumaczyć. Może być burza wokół, a ty i tak masz pokój, który Bóg daje ci z nieba. Więc myślę sobie, żeby to było waszym doświadczeniem. Nie tylko wysłuchaniem fajnego tekstu. Myśli o pokoju, nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość. Dziewczyny, nie bójcie się przyszłości. Nie bójcie się przyszłości. I natchnąć nadzieją na dobre dni. Natchnąć nadzieją na dobre dni. Jeszcze jeden tekst, który jakby kształtuje nasze myślenie o sobie, mówi tak. Bo ja spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan. Chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. To sam Bóg powoduje, że rany, które mamy zadane, one się zabliźnią. Nie rozrapujcie tych ran. Nie wiem, spróbujcie zastosować moc tego słowa, które jest najlepszym lekarstwem. Słuchajcie, to te trzy teksty, o których wam mówię, one wykonały ogromną pracę w moim życiu, w życiu tych, którzy są gdzieś dookoła mnie, ale to są teksty, które muszą wpaść do naszego serca. Powiem, dziewczyny, mówcie je do siebie i niech Bóg uleczy każdą ranę, jaka jest w waszym życiu. A to jest po to, żeby z tego uleczonego serca wychodziły tylko dobre słowa, słowa, które będą budować. I wtedy nie będzie tej trudności, że wiecie, musimy się starać. I kiedy będziecie wściekłe, to nie będzie wam trudno zamknąć ust. Nie będzie to żaden cud. Bo Boża łaska jest dostępna. Ona jest dostępna. Pokazują mi, że mam 5 minut. Naprawdę tak długo już gadam? 3. No dobra. Co wypowiadamy nad najbliższymi? Króciutko. Wiecie... Ostatnio słyszałam taką historię. Mały chłopiec podsłuchał rozmowę swoich rodziców. Mały chłopiec bardzo pragnął tego, żeby grać na gitarze. I słyszy, jak mama z tatą rozmawiają w kuchni. Tata mówi, co ty? Jemu się nie uda. On nie jest zdolny. Nie uda mu się. A mama taka oburzona mówi, co? Zobaczysz, że się małemu uda. I wiecie, dzisiaj mały od tamtego spotkania minęło dużo czasu. Mały by się bardzo ucieszył, że mama mówi. Mały dzisiaj gra. Mały się nauczył grać, jest niezłym grajkiem. Ciekawe jest to, że opowiada tą historię już przez 40 lat. Ciągle pamięta o tym, co mama powiedziała, że mu się uda. A najbardziej mi się chciało śmiać, że ostatnio jacyś młodzi ludzie grali całkiem nieźli muzycy i powiedzieli do niego, mistrzu, zagraj z nami. Wiecie, to jest istotne, co wypowiadamy. To jest istotne, co wypowiadamy i myślimy, że nikt nas nie słyszy. Króciutko o autorytetach jeszcze. Nie, ponieważ mówią, że mam 3 minuty. Jeszcze tym, co chciałam kończyć. Wiecie, dzisiaj jest problem z tym, że wypowiadamy dużo niedobrych słów o autorytetach. Rzeczywiście może autorytety, które są autorytetami, powinny być w innym miejscu, ale myślę, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby błogosławić i uwalniać dobre słowa nad tymi, którzy gdzieś stoją nad nami. Ale ja pamiętam, jak mnie Pan Bóg skonfrontował, kiedy ja jako młoda mama chciałam mieć takie właściwe, zająć miejsce wśród moich dzieci. I pamiętam, jak Bóg zwrócił moją uwagę, żeby uważać na to, co przy nich mówię. Pamiętam kiedyś taką sytuację. Jechaliśmy do babci na urodziny i moje dzieci były takie 10-12 lat. Mówią, mamo, do babci, nudno tam jest. No ja sobie myślę, no dla nich może być nudno, dla nas ciekawie, ze wszyscy siedzimy, rozmawiamy. Mamo, nudno. Ja mówię, i tak przez moment myślę sobie, no nie mogę im powiedzieć tego, co myślę, że może dla nich jest nudno. I mówię, wiecie co? Ale babci urodziny to nie jest po to, żeby wam było ciekawie. Bo kiedy babcia przyjeżdża na wasze urodziny, to jej dopiero jest nudno. Mówię, podobają wam się prezenty, jakie dostajecie od babci? Babcia zawsze przyjeżdża z całym samochodem prezentów, zaspokoiła wszystkie potrzeby, jakie miały dzieci. Komputery, rowery, wszystko. Wszystko było. Ja mówię, tak? To mówię, słuchajcie, jeżeli jedziemy do babci, na babci urodziny, to postarajcie się, że będziecie obsługiwać stół. Wszystkie ciotki, które przychodzą do babci, podacie paróweczki, herbateczki. I wiecie, takie drobne zdarzenie, które się x lat temu wydarzyło, spowodowało, że moje dzieci dzisiaj szanują dziadków. Liczę na to, że mnie też tak będą szanowały. I myślę sobie, co siejemy, to zbierzemy. Pamiętajcie, że bądźcie tutaj trochę egoistyczne i myślcie o sobie, że to, co zasiejecie w siebie, wyda dobry owoc. Zróbcie wszystko, żeby zasiać w siebie to, żeby móc siać dobre owoce. Bo my, kobiety mają taką tendencję, że wiele razy troszczą się o wszystkich dookoła, a niekoniecznie o siebie. Zatroszczcie się, żebyście miały czas spędzić czas z tym słowem, które ma moc, największą moc, zmienić życie i wyplewić każde zielsko, które wam dziko rośnie. I kiedy wasze serce przez to słowo będzie przemienione, to nie będzie problemu z tym, żebyście mówiły same dobre rzeczy. I to jest możliwe. Nawet dla największych gadów jest możliwe uwalniać życie, Boże życie z waszego życia. Wszyscy, którzy będą wokół was, będą zachęceni. Wszyscy, którzy będą wokół was, będą radośni i zadowoleni i będą zabiegali o waszą obecność. Bo wiecie, tam, gdzie jest życie, tam ludzie lecą do tego. I tym chcę zakończyć. Niech to dobre ziarno kiełkuje w waszych życiach. Amen.